Hello! Mój drogi, witam Ciebie z Francji do Polski. Jedna miłość, jedna krew, braterstwo. Czy nie?
Wiesz co? Myślę, że nie. Myślę, że nasza sytuacja polityczna jest bardzo trudna. Wyobraź sobie, że w pewnym momencie byliśmy, no tak, chcieliśmy sobie zorganizować tak zwany podkurek. Czyli jakieś, wiesz, jakieś wędlinki, jakieś sery, ale już było tak, wiesz, był sklep z takimi lokalnymi produktami żywnościowymi, który jest zawsze wielką atrakcją dla mnie. Był już tak na granicy zamknięcia. Ale tam przekonaliśmy miłego, sympatycznego pana, żeby nas jeszcze wpuścił, że coś kupimy. Tak rozmawiamy, skąd jesteście, co ten. No i mówimy, że jesteśmy z Polski. I taki facet, wiesz, grubas, gdzieś na francuskiej głębokiej prowincji w sumie. Zadaje pytanie, a jak tam wasz rząd? Co pokazuje, że wiesz, w normalnych okolicznościach to takiego faceta w ogóle taka rzecz nie powinna interesować, on w ogóle nie powinien wiedzieć, że istnieje coś takiego jak rząd.
Czyli z rządem jest jak z sędziami na Zachodzie? W sensie z perspektywy Francji z rządem jest jak z sędziami? Sędziowie są najlepsi wtedy, gdy się o nich nie mówi? To chcesz powiedzieć?
Nie, znaczy widać, że wiesz, że w świadomości narodu francuskiego i to tak ludzi, których byś nigdy o to nie podejrzewał, że jest jakieś, że coś jest, jest jakaś myśl negatywna na temat tego.
A, czyli pytanie...
Na temat Polski.
Dlaczego myślisz, że to miało negatywny podtekst? Pytanie, jak tam wasz rząd? Tylko dlatego, no nie, że zapytał o rząd, tak? Więc
jak,
mówię.
Tak, jak
wasz rząd, jak sędzia.
W kontekście tego, co się dzieje, rozumiem.
Czy ktoś kiedyś pozytywnie zapytał się za granicą, a jak tam twój rząd? Pozytywnie, bo słyszał pozytywne rzeczy i się zapytał, jak tam twój rząd.
No wiesz, chodzi o to, że takich pytań się w ogóle nie zadaje.
No właśnie, to ciekawe, że chciał zagaić. Być może to faktycznie to, co słychać tutaj o naszym kraju gdzieś na zewnątrz, zwłaszcza w tej zachodniej Europie. To chcesz powiedzieć?
Nie, ale to chcę powiedzieć, że się o tym rządzie mówi i o tym, co on robi, że jest to przedmiotem zaniepokojenia faceta, który sprzedaje w Alpach francuskich kiełbasę. Rozumiesz? To jest niepokojące dla mnie.
To jest niepokojące dla mnie, że też zajmuje się takimi rzeczami.
Właśnie.
Ale druga rzecz. Chciał zagaić. I pierwszą rzeczą, jaką do ciebie powiedział, nie był papież, nie był Boniek, tylko był Jarosław.
Co ten wasz rząd tam robi? No,
Francuzi grają inaczej, oni grają w inne zawody zdecydowanie. Też jak byłem we Francji, odczułem to. Lubię te zawody, w które gra Francja. Lubię te zawody. Ale nie umiem powiedzieć, wiesz co, które bardziej zawody lubię, którą dyscyplinę bardziej lubię. Czy tą dyscyplinę francuską, czy tą naszą. Mam taki problem, wiesz, w ostatnich latach. Myślę, że dużo osób ma problem w ocenieniu tego. Ale lubię francuską dyscyplinę, to na pewno. Oni grają od lat są w tej lidze tutaj. Czy są jakieś nowości?
Ale nie zrozumiałem, w jakiej lidze.
W lidze ich formy demokracji. Ta forma demokracji. Francuska. Lubię ją. O to mi chodzi. Nie wchodźmy od razu w politykę. Chciałem tylko zaznaczyć, że lubię Francję. Byłem we Francji, było fajnie. Ale ty byłeś kiedyś we Francji i mieliśmy, pamiętam, top 3, to minus 3 rzeczy z Francji. Są jakieś nowości z Francji?
Nie ma nadal internetu.
Tak.
To się jakby nie zmieniło. Druga rzecz, która jest, to infrastruktura, ta taka narciarska, to jest ciągle, to są lata 70. To Austriacy... Szwajcarzy wyprzedzają ich o lata świetne. No są te wyciągi, są rzeczywiście, no wyglądają, ja mam takie najgorsze skojarzenia, nie wiem, ze Szczyrku lat 80. Mniej więcej to tak samo wygląda. Jest ta przerażająca architektura tych wszystkich miejsc. Ona właściwie wszędzie wygląda...
To może dlatego nie pytałeś się o ich rząd?
Nie, ale oni to zrobili w latach 70. W sensie oni w tych górach po prostu pobudowali takie blokowiska jak na Rytkini. Mm-hmm. Czy na Ursynowie. To wygląda, to jest po prostu też tak monstrualne dzisiaj, tak brzydkie, taka makabryła, że to jest nie do uwierzenia, że człowiek mógł coś takiego w naturze zrobić, czy postawić takie paskudztwa.
W górach, gdzieś tam w środku, Albertville, czasy przed, tak. Robimy tutaj, stawiamy.
Beton. Nie, to są sztucznie postawione miasta po to, żeby ludziom było bliżej na narty.
To nie jest Milał wiadukt, okolice, południe. Czyli mówisz, że urbanistyka, wstawienie w góry jakichś wielkich betonów, to nie jest dobry pomysł, bo to nie jest dobry pomysł. U nas w górach też to wygląda czasem tak zajebiście kontrowersyjnie, jak u stóp góry stoi coś, co ma 40 lat i stoją takie ośrodki jeszcze. W mojej ulubionej miejscowości w Polsce, w Cisnej, w środku samej Cisnej, stoi taki stary, 50-letni komunistyczny hotel, gdzie możesz wynająć pokój, nie wiem za ile, ale nikogo tam nigdy nie ma. Praktycznie w samym środku ładnej miejscowości taka bryła stoi brzydka i Boże, jeszcze karaluchy, czerwone takie, masz pewnie czerwone łóżka takie, wiesz, z otuliną taką klasyczną, która drapie cię jeszcze, więc musisz założyć prześcieradło, ale prześcieradło jest tak cienkie, że możesz przez nie oglądać, nie wiem co możesz przez nie oglądać, coś możesz.
Telewizję.
Telewizję i tak oglądasz już przez prześcieradło, jak ją włączasz, bo jest czarno-biała w czerwonym odbiorniku małym, no nic. Czyli nieładnie, czyli, wiesz, ale oni, nie, to, oni nie, mają. Oni mają ładne miejsca w górach, czyli nie wszystkie są.
Nie wiem, Maciek. Nie, ale mówię, te, które są z lat 70., gdzie ten boom trochę taki nastąpił, to mówię, po pierwsze wygląda, wszystkie te miejscowości wyglądają tak samo, a po drugie jest to koszmarnie brzydkie. I wiesz, no jest to aż wydaje się, że jakby postawiono w latach 70. mam wrażenie na pewien taki taki utylitaryzm trochę tych miejsc i w ogóle nie chodziło o to, żeby to jeszcze miało jakiś wygląd. No. To przypomina takie socjalistyczne blokowisko po prostu. Co dalej?
Czyli lubią to, co mają, czy też nie mają pieniędzy na to, żeby to zmienić?
Nie, wiesz co, dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o tą całą infrastrukturę górską, jest dosyć trudna. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki klimatyczne, moim zdaniem jest bardzo trudno dostać kredytowanie na to, żeby tę infrastrukturę powiększyć. Tam trzeba mieć, nie wiem, inwestycje trzeba mieć powyżej 2000 metrów, żeby dostać zewnętrzne finansowanie. W związku z tym to po prostu się musi kręcić, natomiast nikt to nie dokłada już żadnych pieniędzy, więc nie ma tak zwanych, wiesz, wyciągów krzesełkowych, które są podgrzewane, które mają tak zwane bąbelki, że możesz sobie zakryć, żeby śnieg na ciebie nie padał, albo deszcz, żeby słońce nie świeciło ci w oczy. Jest siermiężny kawał pogiętego drutu, jakaś taka, wiesz...
Taki wyobraziłem sobie horror, jak pokazują takie stare, opuszczone obecnie, no nie, te parki zabaw, karuzele, takie tak za 50 lat, jak już będzie ciepło, słońce
widziałeś,
w styczniu.
Widziałeś tam...
Tak to będzie. Przypomina, lodowiec schodzi, update dla wszystkich. To już trwa od kilku milionów lat. Lodowiec schodzi, panowie. Więc spokojnie z planami robienia rzeczy poważnych w górach. Ten czas już mija. Idziemy na pustynię.
Ten dźwięk, który
wydałeś siebie, nie umiem
przypomniał mi początek filmu Jak zdobywano Dziki Zachód. Nie, przepraszam, dawno temu na Dzikim Zachodzie, jak on czeka i ten taki
na ganku, też tak, no.
Na ganku
podwieszony.
To było ten.
Kogucik.
Druga rzecz, nic się niby nie dzieje w tej infrastrukturze, ale na przykład w Polsce, podobno nieprawdopodobne rzeczy dzieją się w Szczyrku. Słowacy próbują zbudować na wysokości 1500 metrów jakąś nieprawdopodobną stację narciarską, która ma przyćmić wszystko to, co w Polsce do tej pory się działo.
Ale w Szczyrku...
połączyć ze Słowacją.
W Szczyrku czeskim, tak?
Nie, polskim.
A,
Szczyrku.
W naszym Szczyrku Słowacy po skosie przyjechali, żeby budować coś u nas, tak?
Tak, budować coś u nas, więc jest jakaś nieprawdopodobna inicjatywa, nieprawdopodobne pieniądze, które są włożone, więc kibicujemy wszyscy Szczyrkowi.
Słowacja oszalała? Ktoś oszalał w Słowacji? Czy...
Nie wiem, może mają jakieś alternatywne prognozy pogody.
Spodziewają się Tunguska 2, koszulki takie hipsterskie i dzieci kwiatów. Wraca meteoryt do nas, znowu będzie chłodno panowie.
O ile sobie przypominam, to skrzyżna ma 1257 metrów. Więc
aha, czyli to jest długie, no. Długo będziemy jechać.
Ja, wiesz, zjeżdżając już we Francji na tak zwanym sam dół, zjeżdżałem mniej więcej na poziom skrzycznego, czyli tam, wiesz, od 1200 się... No, kończyła się jazda na 1200, a w Polsce ona się tak naprawdę, wiesz, no to jest top topów, więc nie wiem, jak to ma być. Mnóstwo ludzi było w tym miejscu, w którym byłem, więc to też był taki kolejny minus, ale naprawdę, tak, takiego mrowia ludzi i Francuzi jeżdżą gorzej na naftach niż Austriacy. Taka jest refleksja. Jeśli macie...
Stereotypy się tak przejawiają się w jeździe na nartach? Stereotyp Austriaka, stereotyp Francuza? Czy jest to widoczne?
Nie, mam wrażenie, że ludzie tak en masse, jak to się mówi, jeżdżą lepiej we Francji, w Austrii niż we Francji. W Francji niewielu ludzi jeździło tak, żeby mógł powiedzieć
Hermann Mayer. Tak, nie działo się tak.
Nie, ale wiesz co, tak nawet sobie jak tak popatrzyłeś, tak się przez chwilę zastanowiłeś, jakich znasz francuskich narciarzy?
Nie, też myślałem o tym. Przez chwilę właśnie. Jakich francuskich narciarzy zna, slalom, wiesz, takie rzeczy, jakich znam. No, to nie są pierwsi, którzy przychodzą mi do głowy. Wiem, że był chyba Killy. Jean-Claude Killy 30 lat temu. Myśleliście, że nie wyszliśmy z formy.
60
lat temu. Ta palma wraca. Wracamy na Killy.
Legendarny Żyleta.
Mój drogi, dobrze, mamy tej Francji tutaj...
Potem jeszcze jakieś nazwiska. No nie wiem, pamiętasz takiego zawodnika, się Luc Alphand nazywał.
Luc Alphand, który jeździł z jazdy głównie, to pamiętam.
Jeździł z jazdy, tak. a potem się przesiadł i jeździł zawodowo, czy jeździł w wyścigach samochodowych.
Jak się nazywa ta druga dyscyplina? Super slalom? Ta trzecia od dołu. Jak zjazd masz czwarta, jest slalom gigant, trzecia, super gigant?
Gigant.
Ale nie slalom gigant, tylko gigant.
No slalom gigant.
Nie. Gigant. A jest jeszcze jedna, bo jest slalom gigant, trzecia i zjazd.
Super gigant.
To chyba on w tej był dobry. Ja wiesz co, ja tak po latach od takiej fascynacji, ogromnej fascynacji Alberto Tombą, slalomem, doszedłem do tego, że super gigant jest najfajniejszą. To jest szybko, ale jeszcze musisz trochę skręcać.
Troszkę musisz podkręcać.
No, więc on chyba w tym był dobry. Pamiętam, Luc Alphand, no. Ale niewiele dalej, trzeba, nie wiem, wiesz co, ostatnio jak robiliśmy ten spis tych, próbowaliśmy wyszukać pięciu największych sportowców, to popełniliśmy klasyczny błąd starych dupków, którzy, wiesz, nie pamiętaliśmy tych współczesnych czasów. Przeszliśmy się tak przez nie, wiesz. To jest, ja tak sobie po tym pomyślałem, my tak, wiesz, tak wielokrotnie żyjemy tym, co się dzieje w NBA i czasem jawi się to jako najważniejsza, najlepsza rzecz od 25 lat, wiesz. Najlepszy zespół ten, a gdy spojrzeliśmy na sport, to tak nam krytycznie źle to wyszło i zapomnieliśmy o Rodgerze Federerze, o którym sobie przypomnieliśmy, napisałeś od razu po tym. Tak, i zapomnieliśmy jeszcze o masie innych ludzi, o których, wiesz, no... Nie chcę przesadzać,
zrób jakiś update, no.
No, Serena Williams jest kozacką tenisistką, hello. Super tenisistką, wiesz, jeszcze taką postacią jest, więc o niej mógłbym dyskutować. Ale tenis jako dyscyplina, o tym zapomnieliśmy kompletnie, myślę.
Tak,
tenis.
To skandal. Ja potem pomyślałem sobie, że być może
paletkami.
Może nie top 5, ale być może trzeba powiedzieć o Tigerze Woodsie.
Tak. Myślę, że trzeba powiedzieć
o Tigerze Woodsie. Być może trzeba powiedzieć o Floydzie Mayweatherze.
Teraz ryzykowna teza. Być może trzeba powiedzieć o Lensie Armstrongu. Ale jeśli wyjdziesz z założenia, że wszyscy ćpali, wszyscy brali, to on nie różni się niczym od tych ludzi, którzy jeździli.
No dobrze.
No dobrze. I miał bardzo ładną akcję też. Dobrze, mój drogi NBA, 20 minut, bo dzisiaj będziemy szybciej kończyć, wrócimy w piątek. Mamy turniej NCAA, z którego podpadali najlepsi gracze, najlepsze prospekty odpadły w pierwszej, drugiej rundzie. Zostało kilku, w Duke grają, ale nie mamy tych takich czołowych
Duke
ludzi.
Duke gra, rozumiem, że Kansas gra, że...
Tak, ale w Kansas nie ma tych ludzi w tym sezonie, więc odpadli nam Trae Young, odpadli nam Ayton, odpadł nam Bamba, odpadł nam ten chłopaczek z Missouri, Porter. Więc można powiedzieć, że 4 z 5 największych nazwisk i oni już nie grają.
Dobrze,
więc...
jak przeżyłeś największy upset w historii NCAA? Gdzie byłeś, co robiłeś, jak to do ciebie dotarło? To są już, wiesz, to już trzeba tworzyć dzisiaj historię. Gdzie
tak,
byłem?
Tak, siedziałem rano, obudziłem się o 4 nad ranem, w niedzielę był to 6 z rzędu dzień mojej pracy. Nie przepadam za tym, wiesz, tak wiesz, od wtorku i potem sobota jeszcze rano i potem niedziela rano jeszcze ten wake up piszę i nie lubię do końca, więc postanowiłem wstać wcześniej o 4 i przeczytałem o tym, wiesz? I to było tylko to, co, w jaki sposób do mnie dotarło.
No tak, ale to, wiem, że potem obejrzałeś wszystko.
Powiem ci, nie patrzyłem, ale byłem w ogóle zaskoczony. Wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło? O, tak to zapamiętam, że mi wydaje się, że ja jestem... Znam się dobrze na tych uczelniach, uniwersytetach. Robiłem różne mapy, gdzie one są, wiesz, od 10 lat temu, jakieś różne. Wiem, że istnieją, wiesz, czasem nie wiem gdzie, ale myślę, że gdybyśmy mieli siedli i wypisywać raz ty, raz ja, to mógłbym rywalizować z każdym w Polsce, jeśli chodzi o uniwersytety amerykańskie. Bez bicia, szczerze mówię, bez fałszywej skromności się przyznam, ale ten uniwersytet mnie zaskoczył.
Ale w sensie, że to, wypisuję
nazwy, tak, siedzimy, ty siedzisz tam, ja siedzę tu i wypisujemy nazwy uniwersytetów na zmianę. To znam masę ludzi, tam pierwsza, druga, trzecia dywizja. Ale University of Maryland, Baltimore County, przyznam szczerze, że nie.
Nie wiem, nie znałem
tego, więc tak zapamiętam to. UMBC. Wchodzę na mikrofon.
No i co? Myślisz, że to, że szarpną Kansas?
Oni grają dalej, tak? Oni przeszli przez drugą rundę?
No nie wiem, ani patrzę, czego, nie spojrzałem.
Oni chyba przegrali, wiesz? Oni chyba już odpali. Tak, tak, ktoś pisał, że oglądał i to nie było to.
Wybacz.
Ale dobra, zostawmy NCAA, ten turniej trwa fantastycznie. To wiesz co, to dobrze dla NCAA, że po tym całym, to dobrze mówię, wiesz, w cudzysłowie, właściwie to stosowne dla NCAA, że po tym całym sezonie kontrowersji związanej z tym, że jakieś gwiazdy biorą pieniądze, na końcu tych gwiazd praktycznie już w ogóle nie ma w tym turnieju, więc turniej jest drużynowy. Białe chłopaki będą grały o to, kto zdobędzie tytuł, pewnie Duke wygra. W NBA mamy, mój drogi, wyjechałeś na najlepszy możliwy tydzień, przyznam ci szczerze. Tak czułem, że to będzie, no dobry
że
tydzień.
To będzie to.
No, piekło kompletne. Kilka żenujących dni sezonu regularnego, jak środa zeszła i piątek. Drużyny grają to, żeby przegrywać. Przegrywają fatalnie. Tyreek Evans, Antonio Blakeney, końcówka meczu Memphis, Chicago. Niewystawianie ludzi, te zespoły. Mamy kontuzje w tych 18 zespołach, które grają o playoffy albo grają o coś więcej. Więc mamy masę kontuzji. Tak naprawdę mało jest zdrowych zespołów, które teraz grają w NBA 4-3, 4-3, 5 i te zespoły, które są zdrowe, wygrywają mecze seriami jak Utah, jak Portland, jak Houston. Więc to nie jest jakaś większa filozofia. W skrócie.
Maciek, wiesz co, musimy zrobić teraz przerwę, ale oddzwonię do ciebie za moment, dobra? Bo tu muszę kogoś widzę, muszę
zrypać. Cześć. Raz, dwa, trzy, jesteśmy z powrotem. Skończyliśmy na tym, na czym skończyliśmy?
Ten tydzień był absolutnie żenujący.
Tak, tydzień był absolutnie żenujący, poprzedni tydzień, do weekendu, wiesz, do weekendu. Weekend uratował nam mecz niedzielny, wieczorny, Toronto z Oklahomą. Jeden z,
tak, ten wiesz, widziałem.
Z 10 najlepszych meczów tego sezonu, może nawet bardziej. I mieliśmy ostatniej nocy nad ranem też kozacki mecz, może nie aż tak dobry, ale niedaleko mecz Portland z Houston, więc gdzieś tam znajdujesz jakieś takie momenty. Ale
Rodyneczki.
Tak, ale taką chyba dużą... historią tych ostatnich 10 dni, już wspomniałem o kontuzjach, są kontuzje dwóch drużyn, które były w grudniu na pierwszych miejscach w swoich konferencjach, czyli Golden State Warriors, który jest rozbite kontuzjami, 4, tylko żadna z nich nie jest jakaś taka spektakularnie groźna, przynajmniej jeszcze nie wiemy, dopóki Klay Thompson...
No nie, ale wiesz, no ten złamany palec,
czy to jest złamanie? bo ja nie wiem tego jeszcze. 22 ma być reewaluacja tego i mają sprawdzić. Natomiast wiesz, jeśli byłby złamany, to już by było wiadomo, już by przychodził operację, więc wydaje mi się, że on nie jest złamany, tylko jak bardzo jest kontuzjowany, dowiemy się jutro, tak? Więc wszystko, wiesz co, z wszystkiego można wrócić. Stephen Curry wraca, ma wrócić w ten weekend, Kevin Durant ma jakieś coś z chrząstką, tak?
Z żebrami.
Z chrząstką między żebrami. Z tego też ma wrócić i Draymond Green
ma
jakieś kłopoty z pachwiną.
Nie, ale czy to nie jest tak naprawdę jedna wielka zasłona dymna?
Nie, to jest zdrowie ludzi, którzy nie mogą grać obecnie i trenować sportu. To jest to.
Nie wiem, czy to nie jest fake?
Wszystko? To jest fake? Durant się
oszczędzamy, że nie chcemy drażnić, nie chcemy drażnić Silvera. Wiecie, odpoczywamy, restujemy się. Robimy odnowę biologiczną, kąpiemy się w oślim mleku.
To jest
w salonie relaksacyjnym, panika, bo bez
tam. Tej interpretacji można to traktować w ten sposób, że ten odpoczynek się przyda. Ale z drugiej strony oni i tak byli dosyć oszczędzani w tym sezonie. Pamiętaj, że Curry opuścił chyba miesiąc gry, tak? W tym sezonie w grudniu, tak? W styczniu to było. Durant opuszczał też jakieś pojedyncze mecze. Thompson opuszczał, Draymond. Thompson najmniej opuszczał. Dlatego to jest, się dziwnie ogląda Warriors bez Thompsona, bo zawsze grał. Draymond Green opuszczał też pojedyncze mecze, więc to zmęczenie to nigdy nie miało być takim problemem w tym sezonie teraz. A druga rzecz, która bardziej wydaje mi się istotna, jest fakt, że Marcus Smart złamał kciuka i on przeszedł operację 2 dni przed 2 dniami i opuści 6 do 8 tygodni. On wczoraj powiedział, że chce być gotów na pierwszą rundę playoffów, przy czym chodzi o kciuk rzucającej ręki Marcusa Smarta, co jest interesującym zdaniem, bo niewyleczony kciuk rzucającej ręki trafiającego 20% rzutów za 3 czy z gry Marcusa Smarta, więc jeśli Marcus Smart nie zagra w pierwszej rundzie playoffów, w zależności od tego, z kim Boston zagra, może być ciekawie w pierwszej rundzie playoffów, tak to widzę. Więc zobaczymy też, jak to zdrowie Warriors się będzie przekładało dalej, bo wiesz, oni tak po kolei odpadali, teraz Draymond Green kontuzjował się w ostatnim meczu, zobaczymy, wiesz, w którym momencie oni znowu zagrają razem i czy co na pewno będzie w playoffach w pierwszej rundzie. A może w drugiej rundzie? Czy może w drugiej rundzie jeszcze nadal będą? Zobaczymy.
Gdyby się miało okazać tak, że oni nie będą zdrowi, no to właściwie...
Twój poziom to 10 jest, chciałem ci przypomnieć. 10 na 10.
No wiem, no, ale mój poziom 10, jak są wszyscy. No, to nie jest poziom, jak nie ma wszystkich. No,
rozumiem, ale jeśli dajesz 10 na 10 i wystarczy, że jeden odpadnie i nagle z tego poziomu spadasz, to czy to na pewno było 10 na 10?
Nie, no ale
wystarczy jedna kontuzja,
to można zrelatywizować.
No nie wiem, ja mam z tym problem. Ja mam cały czas z tym problem z twoim 10 na 10, a to jest twoja opinia. Kyrie Irving ma kłopoty z kolanem i to jest sprawa. Trzeba mu wyjąć 2 śruby z kolana. I albo to się stanie teraz, albo to się stanie w off-season.
No to pewnie w off-season.
To było coś, co wisiało od zawsze przy tej wymianie. Zdrowie Kyriego Irvinga, 25 lat i 2 operacje kolan. Jego chybotliwość taka fizyczna.
No słuchaj, film nakręcił, no będziemy oglądali.
Super.
Uncle Drew.
San Antonio Spurs od czasu, gdy przeszedłeś się po nich na Twitterze, wygrali 4 mecze z rzędu, twoja opinia.
Złośliwie, zrobili to złośliwie, specjalnie po to, żeby mnie pogromić. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Niemniej jednak zakopaliśmy ich na 10 lat.
Na 10 lat ich zakopaliśmy, nie zrobiliśmy tego w Palmie. Napisałem we Flashu, nie zrobiliśmy tego jeszcze w Palmie, ale myślę, że zrobimy to. Myślę, że zrobimy to, bo w tej perspektywie się to tutaj niewiele zmienia. Praktycznie nic się nie zmienia. Kawhi Leonard nadal nie wrócił, a ten sezon to w gruncie rzeczy nie wiadomo po co San Antonio gra. Co jeszcze z ostatnich 10 dni, żeby to było jak recap? LeBron James jest bardzo dobry, wrócił do gry kozackiej. Wygląda na to, że będzie grał 82 mecze sezonu regularnego, ale zespół obok niego jest średni.
No, Tyron Lue się źle czuje, ma duszności.
Ponoć czytałem,
nie może oddychać, zatyka go, jak na to patrz.
Ponoć czytałem, że krew, gdy kaszlał, z ust mu wychodziła. To już jest w ogóle.
Czyli gruźlica.
No.
To bardzo nieprzyjemne.
To bardzo nieprzyjemne. Jak i to, że Larry Drew będzie teraz trenerem Cleveland, ale powrót Tyrona, wiesz, to jest taka rzecz, tu się zastanawiam, czy to jest zasłona dymna, to, że Tyron Lue ma wrócić. Ja nie wiem, czy to jest zasłona, czy to nie jest przypadkiem zasłona dymna i Tarnoglu nie wróci już w tym sezonie. Już w ogóle nie wróci, już w ogóle nie będzie trenował nigdy klubu w NBA. Taki typ.
No może tak być, może tak być, no ale to co, ja już tak postawiłem, że Fizdale już jest tak zwanym
wielki, wielki Bóg Fizdale. Fizdale jest jedynym dostępnym dobrym trenerem. Naprawdę nie ma innych trenerów, żeby ten David Fizdale się miał pojawiać wszędzie. Czy David Fizdale jest naprawdę tak dobry, żeby jest Fizdale i nikogo innego nie ma? Jest niesamowite. Od czterech, od czasu, gdy Milwaukee Bucks zwolnili Jasona Kidda, wszędzie jest David Fizdale. Przy każdych spekulacjach pojawia się David Fizdale. W każdych rozmowach pojawia się David Fizdale. David Fizdale, ile sezonów trenował David Fizdale Memphis Grizzlies?
No, półtora.
Półtora?
Dwa.
No. I co takiego Memphis Grizzlies osiągło? Dwie wygrane
w zeszłym sezonie? Nie, no, w zeszłym sezonie osiągło. No, już tak, nie.
No,
nie,
ale co takiego osiągło? Dwie wygrane z San Antonio, było 2-2.
Ich wynik był z pewnością wyższy niż... Czy osiągi były wyższe niż się tego spodziewali.
To tak jak Jeff Hornacek w Phoenix kiedyś. Jeff Hornacek powinien być kandydatem wszędzie.
No nie, raczej jest kandydatem do tego, żeby go wyrzucić z Nowego Jorku.
Tak, myślisz? Ja się zastanawiam. Tak. Bo ja go zwalniałem, a teraz go nie chcę zwalniać.
Tam już...
Naprawdę?
Co? Bo ja... No tak, nie, no są takie pomruki już.
Ale powinien? Czy tak myślisz, że zostaniesz? W sensie, że management, wiesz, bo to jest inny management,
nie, bo
to faktycznie.
On, ja ci powiem, że moim zdaniem on już czuje pismo nosem, bo o ile jeszcze pół roku temu mówił, że on poczuje pełne poparcie Perego i Millsa i że jest jakby ich człowiekiem, to dzisiaj mówi, że usiądą po sezonie i porozmawiają, co im się nie podobało. Już Mark Jackson tam zaczyna skrobać kopytkiem. Że on chciałby przekroczyć znowu ten Rubikon ławki trenerskiej.
Mm-hmm. Phil Jackson.
Tak, Phil Jackson, tak. Redemption.
W NBA, tak?
Tak.
W sensie trener, tak?
Tak.
W sensie wstaje, mecz się kończy, o drugiej w nocy jestem na lotnisku, tak?
Tak.
W lotniskach, na lotnisku idę schodami do góry, tak?
Tak.
A wchodzę do środka? Usiądę przy drzwiach, tak?
Tak.
Zbyt długo nie idę, nie?
Tak.
Usiądę, samolot startuje, tak? Ja jestem w środku, jestem Phil Jackson, samolot ląduje, jest 4:30 w Milwaukee, wysiadam, grudzień, tak? Ja. Phil Jackson.
Ale podjeżdżał pode mnie taki wózeczek, taki mm-hmm. meleksik mm-hmm. i z posłem Karskim. I poseł Karski kieruje tym meleksem.
Aha, chyba, że to taki plan samobójczy, znaczy samobójczy, plan samobójczy Phila Jacksona. Zejść. No nic.
Nie, to się już nie wydarzy.
Wow. Ja myślałem, że Mark Jackson. Ja czekam, kiedy Mark Jackson wróci.
Mark.
A to Mark był, tak?
Mark, tak, ja mówię o Marku.
Mark, ale ja tak ładnie o Philu Jacksonie opowiedziałem.
No nie wiem, tak jakoś, jak myślisz o Jacksonie, to myślisz Marku, albo o Michaelu, wiesz? Albo o Philu.
Pomyślałem o Marku, bo na tej zasadzie, że Phil Jackson, jak, gdzie, czemu, po co. Więc
nie, Jackson, tak. Mark, przepraszam.
Dobra, to ja to wykasuję zaraz.
Nie, ale to ładne było.
Ja wiem, ale mimo wszystko strata czasu, nie wiem, dla ludzi może. Nie wiem, sam. Dobrze, my będziemy zaraz kończyć, bo musimy, bo masz dzisiaj dużo zajęć. Wróciłeś,
tak, mam dużo roboty.
Wróciłeś z czasów i od razu w zajęcia jakieś wpadłeś. No, nie, no,
strasznie wpadłem w jakieś nieprawdopodobne.
No.
Nieprawdopodobne. Stephen Hawking nie żyje.
Tak, Stephen Hawking nie żyje. Ten, co miał tak przewróconą głowę w prawo bardzo. Tak? To ten?
Tak, Maćku.
Ja wiem, kto to jest. Kompletnie nie moja bajka. Mój drogi, będziemy w piątek rozmawiać.
Tak.
Dłużej. Zakopiemy kogoś, bo już kciuki są trzymane za to.
Masz tak? Nawet ze dwie ofiary.
Nie, no spokojnie, damy radę, zdążymy. Zdążymy. Mamy trzy zespoły jeszcze do zakopania.
Czy myśmy Detroit zakopali?
Czy myśmy Detroit zakopali? Nie, Detroit nie zakopaliśmy, więc teraz będziemy kopać no Detroit i potem zostają nam dwie drużyny z konferencji zachodniej.
No to proszę.
Dobrze. A może zakopiemy inną niż Detroit w piątek? Może kogoś z zachodu zakopiemy.
Ale... Nie, Maciek, moim zdaniem z zachodu mamy więcej, bo mamy jeszcze Lakersów mamy nie zakopane.
Aha, czyli mamy cztery drużyny do zakopania. To akurat zdążymy. Będziemy musieli tuż, pamiętaj, że tuż przed sezonem, tuż przed zakończeniem sezonu musimy kogoś zakopać, więc mamy teraz piątek, 23, 30, 6 i w ostatnim tygodniu sezonu. Sezon w tym roku kończy się w środę? Zawsze się kończył w środę, czy we wtorek się kończył? Już sam nie wiem. W każdym razie zakopiemy kogoś Zakopiemy kogoś we wtorek rano albo w środę rano w ostatnim tygodniu. To jest ta ostatnia drużyna, którą zakopiemy. Pomaga nam trochę konferencja zachodnia, mam wrażenie, w wyborze drużyny do zakopania. Ale to żegnamy się z wszystkimi pięknie, jakąś francuską piosenką. Może za nią.
Ale le ble. Ale le ble.
May the Lord bless you.
Ale, ale le ble.
Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9 to 5. So I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, you I'll be gone till November.